Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1.
Bartosz Budnik
i Bartosz Pokrzywiński. Moi drodzy, spotykamy się z wami w ten piękny wyścigowy weekend, albowiem kiedy my nagrywamy ten podcast, to gdzieś tam na torze Jerez trwa jeszcze wyścig Formula Winter Series.
Czekaj, sprawdzam, czy jeszcze trwa.
O 16 miał się zacząć, więc jeszcze trwa.
Już powinien się skończyć. Maciek był siódmy, jak wychodziłem.
O Formula Winter Series porozmawiamy sobie jeszcze później, ale rozpoczynamy od dwóch innych informacji. Pierwsza jest taka, przypominamy, już Winter Series i już ściganie, które rozpoczęło się chociażby na torze w Daytona, jest zwiastunem tego, że Daytona Beach, że przychodzi do nas duże ściganie, wielkie ściganie pełną gębą, że sezon się zaczyna. I to jest świetny moment, żebyście jeszcze raz przemyśleli, czy nie warto w ramach rozgrzewki zainteresować się dziełem literackim dwóch niewybitnych, nieprzeciętnych, nietuzinkowych Gamoni z Bydgoszczy.
Tak,
wydaliśmy i napisaliśmy książkę w zeszłym roku i zapraszamy, żebyście ją nabyli drogą kupna.
Przypominamy, tak, że napisaliśmy faktycznie książkę Formuła 1 według Bartków, czyli jakby nasze subiektywne spojrzenie na Formułę 1. Dużo. To jest książka, która jest zbiorem felietonów, tak to chyba należy nazywać, która gdzieś tam, powiedzmy, że część rzeczy się ze sobą łączy, ale generalnie zamysł był taki, żeby to były luźne felietony, do których można sobie usiąść, otworzyć książkę, przeczytać felieton, zamknąć i stwierdzić następną, przeczytam na przykład, nie wiem, za tydzień.
A fajne jest też to, że w tej książce poruszamy tematy, które nie pojawiają się u nas w podcastach, więc jeżeli jesteś naszym nowym widzem albo słuchaczem, to tam znajdziesz rzeczy, o których się tutaj nie wypowiadaliśmy albo wypowiadaliśmy się tylko bardzo pobieżnie. Tam mieliśmy czas, żeby się zatrzymać i zagłębić trochę bardziej w pewne kwestie.
Oczywiście to też jest trochę nadużycie, no bo kwestia na prosta Czertona Senny się tutaj pojawiały, no ale na przykład tam dużo więcej na ten temat mówimy.
O Robercie Kubicy tam piszemy nawet.
Tak, to prawda.
Zapraszamy f1.alt.pl, link jest w opisie. I druga sprawa, jeżeli na przykład kupisz taką książkę i stwierdzisz, kurczę, fajnie byłoby skonfrontować tezy tych dżentelmenów, wątpliwych dżentelmenów z rzeczywistością albo z moim zdaniem, albo na przykład fajnie byłoby, gdyby ją podpisali, to jest bardzo prosta droga do tego.
Tak, zapraszamy was jeszcze raz na wystawę Ikony Motoryzacji 24 lutego o godzinie 14. Będzie spotkanko z nami. Przy okazji oczywiście głównie przyjdźcie zobaczyć wystawę, bo to jest rzecz ciekawsza od nas dwóch, to na pewno. Będziemy gdzieś tam w okolicach, z tego co pamiętam, bolidu auta Intereuropolu, które wygrało Le Mans.
Naprawdę?
Tam będziemy się mieli gdzieś usadowić, więc tam zapraszamy, 14. Bo już widziałem też pytania o to. Tak. Jest jeszcze jedna osoba, która się nie odezwała z rozdawnictwa, więc polecamy się odezwać. Jeżeli tego nie zrobisz, to...
To rozdamy. Rozdamy
jeszcze ten jeden.
Słuchaj, no.
Także...
I jeżeli chcielibyście kupić bilety z kodem PARCFERME pisane łącznie kapsem, macie rabat, macie taniej, więc zapraszamy bardzo serdecznie. 24 luty, to jest sobota, godzina 14, dobrze pamiętam, Stadion Narodowy, wystawa Ikony Motoryzacji. Bartku, wiem, czego tam nie będzie.
Maćka Gładysza tam nie będzie, ale już ją spieszę z informacją. Maciek Gładysz, wyścig numer 3 w ten weekend w Jerez.
Będziemy o tym rozmawiać jeszcze.
Zakończył, tak, ale powiem to teraz, ponieważ dziennikarski obowiązek, wiesz?
Aha.
Rozumiesz?
No to jak tam twoje
obowiązki? O, Maciek Gładysz się właśnie... Ojej.
Bartek.
Się działy rzeczy, na koniec się zderzył z drugim jeden z kierowców, wiesz? I wjechali na metę równocześnie. O matko, nie wiem, czy jakiejś kary nie będzie. Piąty w każdym razie, tak mi pokazuje tutaj.
Czyli dwa podje i piąty wynik.
Tak.
Fenomenalnie. Pogadamy sobie o tym jeszcze później, dobra? A teraz przejdźmy do tego, co ważne z perspektywy Formuły 1 teraz tutaj, bo na wystawie Ikony Motoryzacji będzie wiele bolidów Formuły 1, także tych sprzed lat, ale tego jednego nie będzie, bo tego jednego jeszcze nikt nie widział na żywo chyba z Polski. Nie. A, byli Polacy na wystawie, że Mikołaj leciał.
No, Mikołaj leciał.
Słuchajcie,
do Vegas, no.
Zespół, który przed laty nazywał się Minardi, później Scuderia Toro Rosso, później Alfa Tauri, a obecnie Visa Cash App Racing Bulls, pokazał swoją maszynę na sezon 2024, którą to będą jeździli Yuki Tsunoda oraz Daniel Ricciardo.
Tak jest, wygląda on w ten sposób i uwaga, jest na nim farba. To jest rzecz rzadka w tym roku, więc musimy się nacieszyć z tym, że ta farba faktycznie jest. Auto do złudzenia przypomina malowania Toro Rosso z lat poprzednich. Wygląda trochę jak ta puszka jednego z pierwszych Red Bulli, tych takich smakowych, które wychodziły, bo taki też był zamysł tego Toro Rosso oryginalnie. Generalnie auto jest niebieskie z chromem, plus do tego jeszcze są biało-czerwone elementy, między innymi reklamy Hugo.
Hugo. Ciekawe, że poszło Hugo, a nie Boss, bo...
A nie Hugo Boss, bo tak, są bo trzy to, submarki.
Tak, to w ten sposób działa, jak Calvin Klein Jeans albo Tommy Jeans. Więc w tym przypadku mamy Hugo, jest w
Polo Ralph Lauren, Polo Sport Ralph Lauren i Polo Golf Ralph Lauren.
Więc Boss zostaje w Astonie, z tego co widziałem nowy materiał z wywiadem z Lancem Strollem przy okazji właśnie teraz Super Bowl, który dzisiaj wieczorem, pewnie dla was już był wczoraj. Ale widziałem, że Lance w koszulu w bluzie Boss, więc tu będzie Hugo. Nie będę oglądał. Pewnie nie będę oglądał.
Taki właśnie z niego jest rzeczy. Amerykanin.
To prawda.
Jesteś jednym wielkim
hipokrytą. Nie mam nic wspólnego z Ameryką. Nic wspólnego nie mam, przyznaję się. Słuchaj.
Bartosz Zaj twierdzi, że się urodził w Stanach Zjednoczonych, nieprawda. Tylko został deportowany do Włocławka.
Deportee, nieprawda. Słuchaj, skupmy się na samym aucie. To jest nowy bolid.
Tak. To jest nowy bolid i co ciekawe tutaj z tego, co zaciągnąłem języka u Patryka, to Patryk powiedział mi, że to jest taka troszkę hybryda na tym renderze tego, co było w...
1.6 tak jest z hybrydą faktycznie, dzięki Patryk za info.
AT04 plus nowe rozwiązania, część rzeczy wziętych troszkę z Red Bulla, ale to nie jest czysta kopia Red Bulla, co ciekawe. Też porównania do... Widziałem porównania oczywiście znowu do renderów 2023 roku. Znowu brawo. Auto jest bardzo podobne w niektórych elementach do tego, jak kończyło sezon zeszły, czy jak wyglądało w Abu Zabi. Tak, i to sugeruje tą ewolucję. A pamiętajmy, że Alfa Tauri to akurat był zespół, który tych poprawek przyniósł najwięcej cały sezon.
Oni mieli największe nadzieje w związku z tymi poprawkami i część z tych poprawek kompletnie nie udało się
Trzy razy podłogę zmieniali, tam były cuda.
Była kwestia tego największego problemu zeszłego sezonu, tak mi się wydaje. Poza tym, że McLaren wystrzelił nagle, to Alfa Tauri miało być tą ekipą, która po pierwsze od początku miała być szybsza, a później poprawki miały sprawić, że oni będą naprawdę osiągali wyniki, być może nawet ocierając się regularnie o top 6, top 8. I faktycznie kiedy rozwiązano problem, o którym mówił na początku Franz Tost, że czuje się oszukany przez inżynierów, bo nie udało się skorelować danych, to było słowo klucz zeszłego roku, to zobaczcie, jak to wyglądało w Meksyku i w kolejnych rundach. Tam było takie nagle obudzenie, nagle się okazało, że tamto top 5 to nie jest mrzonka, to jest osiągalne przy pewnych okolicznościach. Więc myślę, że paradoksalnie w tym sezonie Visa Cash App Racing Bulls...
Nie możesz mówić Racing Bulls. Ten zespół nie nazywa się Racing RB. Bulls. Dobra, może wysyłają maile z domeny Racing Bulls, to nie nazywa się
Dobrze,
Racing
to ja
Bulls.
Będę mówił w tym roku.
Nie możesz mówić Visa, Racing
Visa
Bulls.
Cash up, tak
nie wprowadzajmy inaczej. Ludzi w błąd. RB, RB, RB.
Dobrze, więc zespół Visa.
Przepraszam, ale
krótko
musimy,
mówiąc,
no.
Uważam, że to może być kolorowy koń tego sezonu.
O, jaki?
Bo w zeszłym roku kolorowy, no bo nie jest czarny. Bo w zeszłym roku pokazali, że jeżeli w tak krótkim czasie któryś pakiet poprawek zadziałał, to znaczy, że pierwotnie...
Które miejsce zajmą?
Wiesz, jest ciasno. Myślę, że to jest kwestia tego, że oni będą w stanie walczyć z Alpin od samego początku.
Wow.
Mogą na tym poziomie startować
tak?
przy Alpin. To jest które? To jest miejsce, stary. Odlicz sobie czołówkę całą. No idźmy po kolei od czołówki, nie? No to mamy tak. Jest Red Bull, jest Ferrari, pewnie Mercedes, McLaren i tam też widzę Astona w topowej piątce. I później właśnie widzę Alpin i ich. Więc to nie jest aż tak. To jest szóste auto w stawce. Albo siódme. Zależy jak będzie z Alpin. Ciasno się zrobiło w czołówce po zeszłym sezonie, Bartek. A żeby nie było, kolejność tych panów i pań na początku randomowa zupełnie. No to piątka chyba będzie tam, gdzie była w zeszłym roku, nie? Ale po tym, co pokazali w końcu zeszłego sezonu, wygląda na to, że oni zrozumieli pewne rzeczy, a teraz powinno być jeszcze szybciej. W Alpin nie wiesz, że będzie jeszcze szybciej tak po prostu.
Okej. Okay.
No w Hasie? Nie, jasno o tym mówią. W Williamsie? Pewnie tak, ale...
Może Has kłamie.
Może Has kłamie. W Williamsie pewnie też, ale nie wierzę aż tak bardzo. No i co nam zostało jeszcze? O czym nie mówiliśmy? O jakiej ekipie?
Williams.
Mówiłem o Williamsie.
Wiesz, Williamsie? No. To już nic nie zostało.
Nie, to tam jeszcze zostało pewnie.
Tak, Haas, Williams. Tu masz
Alfa,
7
steak,
zespołów.
Steak. No to dajmy sobie spokój na chwilę. No ten zespół
Sauber.
Ze Szwajcarii. Dlatego tak, to nawet ci powiem, że to nie jest wysoko. No nie mogą być niżej.
Nie?
To jest szósty, w teorii to powinno być szóste auto
no,
od startu.
No wiesz.
No nie wiesz, ale no, tego się spodziewam. Może inaczej. Tego się spodziewam, a pewność ciebie przy malowaniu. Mam na myśli pokrywanie karbonu farbą tudzież naklejkami. Pokazuje jasno, że tam nie ma wielu problemów.
Szczególnie z wagą. To jest rzecz bardzo, bardzo ważna i faktycznie ja... ostatnio zapomnieliśmy, nie zrobiliśmy rankingu ostatnio, wiesz, jestem
no to
zły na nas.
Zaraz sobie ustalamy, proszę bardzo. To jest bardzo ładne malowanie moim zdaniem, tak. Jedno z moich ulubionych, bez dwóch zdań.
Tak, to jest naprawdę ładne
i ma vibe underdogowy. ma vibe tego, że w trakcie trwania sezonu pozyskujesz nowych sponsorów, bo byłeś takim szczurem na początku. Ten cash up tam pasuje jak... Prawda? No właśnie, kamizela.
Pasuje świni kamizela.
Nie, zielony kolor, wiesz, dziewiąty już w palecie nie pasuje w ogóle moim zdaniem. I uwaga...
Ale to więcej płacisz za taką reklamę. No.
W tym roku przez to wyjątkowo Orlen ginie w tłumie. A zobacz, że lokowanie jest bardzo podobnie. Bo też to jest Halo, też to są lusterka, też to jest tylne skrzydło. Ale ginie w tłumie Orlen w tym roku.
No szczególnie przez tego Hugo, który jest też biało-czerwony. A? Hugo Copter, rozumiesz, wleciał.
Rozumiesz, teraz nowy pan prezes albo nowa pani prezes będzie chodziła w ciuszkach Hugo.
Myślisz?
No ja nie wiem, słuchajcie.
Chyba nie. No,
Hugo hot dogi, nie? Rozumiesz to?
Będziesz mógł kupić na Orlenie.
Albo na Strusiu.
Koszulki Hugo.
No, a nie tak jak był wtedy. Tam było wtedy. To było jeszcze zerka 88, była ta kolekcja, pamiętasz? Logo z szachownicą. Zajebisty akcent wyścigowy taki. Naprawdę dobre to było.
Musimy coś wymyślić wyścigowego. Aj, szachownica.
Szachownica taką. A to z szachem mi się kojarzy bardziej, bo to szachownica.
Dobra, posłuchaj.
O kurde.
Jest z rzeczy no. ważnych. Dzisiaj też był shakedown Hasa.
Tak, nie
Has
tylko Hasa.
200 km przejechał. Steak miał wczoraj. Tak. Przepraszam. Więc Steak jeździł w Barcelonie. O dziwo. Nie powyciekały zdjęcia. Przynajmniej ja na razie jeszcze nie
Oni
widziałem.
Oni sami rzucili coś jakiś tam.
Ale rzucili film. I tam Patryk już zrobił analizę, że skrzydło wygląda zupełnie inaczej przednie. Na tym filmie. Endplate'y. Więc tam mówię. Techniczne rzeczy. Patryk Sokołowski. Tam jest ten adres, którego szukacie.
Wystarczy. Fakturkę wystawia Patryka.
Tak,
nie,
tak. Już zostanie. Więc to grunt, że jeździł i że faktycznie jeździł. Przechodzimy do rankingu.
No to słucham, jak to wygląda? Co widzieliśmy
Szóste
do tej
miejsce.
Pory?
Co jest twoim zdaniem najbrzydsze?
Poczekaj, podsumujmy dla wszystkich.
A, co przepraszam, dobrze. Widzieliśmy tak, malowanie McLarena, tak? Potem malowanie Hasa, potem widzieliśmy Williamsa, potem widzieliśmy Saubera, potem widzieliśmy Alpine, teraz widzieliśmy RB.
Dobra. Moim zdaniem do tej pory najciekawszym malowaniem dla mnie jest to RB.
Ale jeśli zaczynam od szóstego miejsca.
Okej, okay. To będzie na bok. Najmniej ciekawym malowaniem dla mnie w tym momencie jest...
Co najciekawszym? Najbrzydszym.
Nazywają nie, rzeczy nie ma brzydkich Jurek. Malowań w tym roku.
O, odważne,
nie ma brzydkich.
Odważne.
Nie ma brzydkich. Wszystkie są fajne, żeby nie było.
To co jest twoim zdaniem najbrzydsze?
Ja odkładam, nie najbrzydsze, najmniej ciekawe dla mnie jest na przykład Steak. To jest moja opinia. Wiem, że się nie zgadzacie ze mną, mam to w dupie.
Odważne słowa redaktora Poprzywińskiego.
No nie, po prostu to nie dałbym stary taki, nie mój vibe zupełnie.
Ja najbrzydsze moim zdaniem jest Alpin.
Okej. Okay.
Za ten brak jaj i za to zdjęcie farby już w takim stopniu.
A moim zdaniem w ogóle to można odwrócić. Oni właśnie mają jaja. Że zrobili taką kaszanę, wiesz co chodzi, nie? Jakby widziałeś to porównanie year by year, nie? Jakby kolejny rok stary, tam będzie tylko numer startowy, nie?
No,
to jest żenada, zgadzam się. Ale dlatego u mnie później wchodzi Has.
Piąty jest Has u ciebie?
Tak, jest ładny, nie mam nic do niego, po prostu nie porywa.
To u mnie jest Has piąty, to się zgadza.
U mnie czwarte będzie Alpin.
U ciebie czwarte będzie Alpin, u mnie czwarty jest Steak.
Bo chodzi o to, że zgadzam się, że Alpin no trochę spieprzyło sprawę, ale z drugiej strony też uważam, że to wygląda... Fajnie. Jakby to było czarne, to w ogóle byłoby super. Mało kolorów. Spoko, różowy chyba jest ciekawszy.
U mnie czwarty jest Steak.
McLaren.
Na trzecim miejscu jest u ciebie McLaren?
Chyba tak.
Na trzecim miejscu jest u ciebie McLaren. U mnie na trzecim miejscu jest Williams.
No to u mnie drugi jest Williams.
Na drugim mam McLarena i na pierwszym,
no i pierwszym mam... Masz wizę?
Tak.
Naprawdę?
To jest najpiękniejszy samochód.
No mordo, to piąteczka taka, no dawaj. Jej! Słuchajcie, uważam, że jest napaczka na tym bolidzie, ale on mi się w jakiś sposób taki
Słuchajcie,
dziwny
on ma,
podoba.
No bo on ma taki vibe lat 90. No,
jest super, ktoś go do Williamsa porównywał w ogóle.
Wiesz, to super. Ja, dla mnie to... Słuchajcie, i też niestety prawda jest taka, że wystarczy trochę farby na samochodzie, żeby nagle nam się podobało. No.
A, i że kolorów. Kolorów. To jest kwestia kolorów. On jest kolorowy.
Przenoszę punkt. Ostatni nas zaraz po tym.
Właśnie, dobrze.
Bo myślę, że możemy do tego ładnie nawiązać.
Dobrze, więc on jest kolorowy. I to mi się bardzo podoba, ta kolorowość. I na tym zakończmy. Czekamy w komentarzach na wasze rankingi top 6 malowań do tej pory pokazanych.
Pewnie już właśnie oglądacie Stana Martina, jak to z tego słuchacie.
Właśnie i dlatego teraz jeszcze zanim przejdziemy do tego kolejnego punktu, to chciałem tylko zwrócić uwagę na to, na co i kiedy czekamy. Możemy, Bartku?
Oczywiście.
Więc tak, mamy tutaj piękny harmonogram, który jest cały czas widoczny na stronie Parc Fermé.
Jak klikniecie na stronie Parc Fermé 2024, na górze stronę, to jest coś takiego jak prezentacje bolidów. Jak tam klikniecie, to macie wszystkie daty i odnośniki i linki, do wszystkich tak. tych, które już były.
Top job. 12 lutego to jest poniedziałek?
Tak,
jest Aston Martin.
O 9 rano jest Aston Martin.
13 lutego Ferrari.
Nawet we Wronkach mnie tak wcześniej.
14 lutego w Walentynki jest Merc i McLaren. 15 lutego, Bartko, mój drogi, jest Red Bull. 19 lutego
mamy
Hasa, potem jest Williamsa. I zaczynamy testy w
To będzie intensywny tydzień. Powiedz. Wydaje mi się, że nagramy pewnie 15 lutego następny podcast z podsumowaniem tych czterech premier. Poniedziałek, wtorek, czwartek. W czwartek, czyli w piątek pewnie będzie podcast. W międzyczasie pójdzie jeszcze jeden film na pewno na kanał, więc nie zostawimy was z niczym przez te 4 dni.
Tak.
Tak, i zaraz zaczynamy faktycznie testy. Już jesteśmy bardzo, bardzo blisko i to tak nie wiem nawet kiedy to się wszystko stało. Więc czekamy. My oczywiście czekamy najbardziej na 13 lutego, tak. Więc doskonale zdajcie sobie sprawę, że teraz czas na wasz ulubiony segment Hypowóz Ferrari. Słuchajcie, pojawiły się kombinezony. Jak będą wyglądać kombinezony?
Właśnie teraz widzicie przed waszymi
wielkich,
oczami.
Wielkich kierowców, tak? Charlesa i Carlosa. Jest biel. Biel i żółć. Żółć, bo wiecie, z wątroby, nie? Są tak źli, że tam
jesteś
jeżdżą.
Troszeczkę, tak mówisz.
Czerwono, biało, żółte kombinezony. Biało, żółte są akcenty, oczywiście czerwień jest dominantą.
Ja się spodziewałem, że pójdziemy w stronę czerwono-czarnego.
Nie, no tak było też ostatnie dwa lata, nie?
I też z uwagi na to, że jednak skoro odklejamy raczej naklejki i zdrapujemy malowanie, to ten czarny jest tam na rękę. To jest nawet logiczne. I to jest właśnie
czarny,
to jest Ferrari,
był, czarny był dlatego, bo były szerokie biodra na początku i czarny wyszczupla.
Rozumiem.
Więc teraz poszli w biel prawdopodobnie. Wszystko wskazuje na to, że Ferrari będzie czerwono-białe, tak jak widzieliśmy chociażby w Vegas. Wiem, że wielu z was się podobało to malowanie, które w Vegas było. Czerwono-białe. Jest też taka plotka i ta plotka robi się dosyć głośna, że być może to malowanie nie będzie tylko czerwono-białe, ale tam też pojawi się żółty. Z tego względu,
przepraszam, to chyba my jesteśmy tutaj ambasadorami żółtego w Ferrari, prawda? Zgodzisz się?
Tak.
To jest nasza...
Ale ma być całe żółte.
Nasza inicjatywa, słuchajcie, jest taka. Będziemy kiedyś pisali petycję. Może jakaś...
Ja się obawiam, że my tam nie mamy po co pisać petycji. Ja już to Bartkowi kiedyś mówiłem. Gdyby się złożyło tak, że któryś z nas stałby się obrzydliwie bogaty.
Tak.
Jakimś cudem.
Tak.
I chciałby sobie kupić Ferrari, to moim zdaniem po wejściu do salonu i powiedzmy, że chciałby kupić Ferrari, myślę, że przez inne rzeczy, chciałby kupić Ferrari, to byś się dowiedział, że jest na czarnej liście, nie możesz go kupić.
To jest apel. Ferrari Katowice, Ferrari Warszawa, jeżeli nie jesteśmy na waszej czarnej liście, pożyczcie nam na dwa dni, jak będziemy w Warszawie przy okazji testów albo weekendu wyścigowego.
Ferrari.
Randomowe Ferrari na chodzie. Normalnych rozmiarów, nie miniaturkę, nie bolid, żebyście tego nie obchodzili tak skubańcy. Pożyczcie nam na weekend takie auto. My zrobimy z tego porąbane rolki i porąbane rzeczy i pokażemy wszystkim, że Ferrari jest marką, która ma dystans do siebie. Po pierwsze. Po drugie, przypominam bardzo.
Sam w to nie wierzysz,
wiem,
człowieku,
wiesz, ale
mówisz.
Był taki moment w życiu, w którym Ferrari pośrednio przez sponsora w pewien sposób nawet było partnerem naszych audycji w Radio Nuance, pamiętasz?
Tak było, no.
Santander.
Tak. Zawsze był segment o Ferrari w ogóle.
Tak, Santander o to prosił. Bardzo proszę, akurat trafili na piękny moment w tamtym sezonie, że zawsze był fragment o Ferrari, no bo Ferrari się samo podkładało. Tak samo tutaj. Ferrari Katowice, co tam jeszcze jest? Ferrari Katowice, Warszawa, La Squadra. Moi drodzy, czekamy w takim razie. Pokażcie nam, że nie jesteśmy na waszej czarnej liście, no bo dlaczego mielibyśmy być? Bartku.
Jest taka plotka, że to malowanie, które będzie w tym roku, ma nawiązywać do malowania zwycięskiego z Le Mans. Zeszłego roku.
A przypominam,
że ten hypercar był czerwono-żółto-biały. Był.
Tak.
Znaczy, no, czerwono-żółty głównie, ale tam było sporo żółtego, więc liczę na to.
Zwykle mamy świetne relacje z ludźmi, którzy wygrali Le Mans, prawda?
Tak. Więc wydaje mi się, że faktycznie tutaj też jakby no czarny koń, wiecie, no. Zróbmy
ale
coś.
Jesteśmy zwolennikami żółtego. Uważamy z Bartkiem, że super byłoby, gdyby kiedyś Ferrari zrobił jakiś taki one-off na przykład na właśnie Monce.
Na żółte.
I na żółto. Jeżeli będzie taki sezon właśnie z Lewisem, gdzie będzie
żółto i wielki, czarny
pasmo
koniec.
Zwycięstw. New Iris. Gdzie masz tą czapę?
Czekaj.
Dawaj czapę, poczekajcie chwilę.
Musimy nową zrobić, ta już umiera powoli.
Ubieram srebrną foliową czapkę na głowę, wyglądam jak Hinkali z nadwagą i mówię wam, słuchajcie, 2026 rok, Ferrari dominuje od samego początku. O tytuł mistrzowski biją się Lewis Hamilton i Charles Leclerc, ale w trakcie tego sezonu dochodzi do tajnej ugody spisanej gdzieś tam za plecami Stefano Domenicalego między tą dwójką i Lewis mówi, jak ja wygram tytuł, to ja odchodzę z Formuły 1. I Leclerc mówi, dobrze. I w tym dominującym sezonie
jego
Ferrari...
Oszukuje? Oszukuje go?
Nie, to potem, to o tym w kolejnym odcinku. W Ferrari przygotowuje specjalne żółte malowanie na mący i panowie dojeżdżają, jak kiedyś w Stanach Zjednoczonych, Schumacher z Barrichello i przejeżdżają linię mety, takie chamskie one two, tifosi po prostu szaleją, wszyscy zbiorowy orgazm, tu trafia do Księgi Rekordów Guinnessa, jako wiesz, zbiorowy orgazm we Włoszech, nie? Kibice Ferrari, 100 tysięcy ludzi, cała Monza rzucają siebie tymi coinami na wodę i na jedzenie. Monza już po modernizacji, wszyscy się cieszą, jest bezpiecznie i Scuderia Ferrari po prostu wygrywa na żółto. Piękne by to było, nie?
Ale jaki to ma związek ten...
Z czapą foliową? Bo New Year's Eboid.
Hamilton z tym Leclerciem walczący o tytuł i Monza, jaki to ma związek?
Duże ilości fejmu naraz. Marketing potęga.
Słuchajcie, zdałem sobie właśnie sprawę z tego. On to sprytnie ukrywa kubkiem, ale niektórzy mogą to zauważyć. Bartek dzisiaj ma dwa zegarki.
Nie, to jest stoper, tak. A to
cygańska krew tam jednak.
Nie, nie jest tak. Był taki generał Schwarzkopf kiedyś w Stanach Zjednoczonych, który odpadł za m.in. pustynną burzę, który nosił dwa zegarki. Jednym był Rolex, który miał czas Waszyngtona, a drugim był, nie pamiętam jaki już model, który miał czas, to było Seiko, na którym miał czas lokalny, także... To się nazywa Schwarzkopf, jak masz dwa zegarki na rynku. Pozdrawiam kanał TikTok. Nie tylko.
TikTok tak. To jest aplikacja, Bartek.
Kanał też. Właśnie wrócił niedawno Krzysiek. Cieszę się bardzo. Bartek, słuchaj, to jeszcze przyjechaj po wozie Ferrari, bo tu ciągle jesteśmy, moi drodzy.
Jesteśmy jeszcze tutaj?
Wyciągnąłem. Znalazłem w internecie. Daleko nie musiałem kopać. Wypowiedź Carlosa Sainza dla Sky Italia w sprawie tej sytuacji, która jest obecnie. Chciałem to przytoczyć jeszcze, bo teraz...
Carlos wiedział, nie powiedział.
Bo teraz jakby akcja jest taka, że no my się wszyscy skupiamy, także my w filmie na tym, kto zastąpi Hamiltona. Ale wszyscy trochę zapomnieli, że tam gdzieś w rogu siedzi Carlos, nie?
Przypominamy, Bartka film wyszedł. Dla tych, którzy słuchają na Spotify, na Apple Podcast, przypominamy, warto zaglądać do nas na YouTube, ponieważ na YouTubie są filmy, których na Spotify, na Apple Podcast nie ma, bo to są filmy.
I ostatnio jest ich dużo i będzie jeszcze więcej. Tak, przed chwilą oglądałem kolejny film drugiego Bartka z kolei, który zapowiada się bardzo imponująco, ale moi drodzy, Carlos Sainz, siedzący w rogu gdzieś tam wszystkim, trochę pominięty w całej sytuacji, mówi: czy jesteś rozczarowany decyzją Ferrari?
To mówi Carlos Sainz?
Nie, to jest pytanie, które zadaję. I teraz uwaga, cytuję. Nie, nie jestem. Koniec cytatu. Cytuję dalej. Będąc w Ferrari od środka wiedziałem o kilku rzeczach i przygotowywałem się z zespołem na zmiany, ale nie chcę teraz myśleć o niczym innym jak daniu, jest głodny, jak daniu z siebie wszystkiego w tym sezonie. Jestem opanowany. Patrz, kierowca jest opanowany, nie podekscytowany. Już pracujemy nad moją przyszłością, ale wiemy, że czeka nas bardzo ważny sezon. To będzie mój ostatni rok z Ferrari, więc chcę dać siebie wszystko. Tym samym jakby Carlos Sainz rozwiewa, słuchajcie, resztkę jakichkolwiek mrzonek dla osób, które w takiej czapce chodzą na co dzień, mówią, to nie jest powiedziane, że to przecież, że to Sainz, to może Leclerca wyrzucą. Nie, nie.
Nie, Sainz już wydał oświadczenie przede wszystkim, ale wydaje mi się też to, co mówi Carlos Sainz tutaj, czyli udzielenie tej wypowiedzi, której mówi, że wiedział o pewnych rzeczach od środka, kompletnie wyrzuca przez okno teorię z tym Leclerciem, bo tam też powstała jakaś teoria, że Leclerc nie wiedział.
Także nie wiedział.
I że dowiedział się o tym dosłownie w ostatnim momencie i że podobno był wściekły.
Na Park Ferme był podobno i tam widział jakieś plotki. Na grupie na Facebooku, na którą was serdecznie zapraszamy. Cytuję dalej Carlosa. Oczywiście to nie jest najlepsze uczucie na początek sezonu, ale w chwili, w której założę mój kask w Bahrajnie i wyjadę na tor, jedyne o czym będę myślał to chęć coraz szybszej jazdy i dążenie do zwycięstwa w mistrzostwach
ale
świata.
Ale to jest profesjonalny.
I ostatni fragment tutaj odnośnie przyszłości. Cytuję, jestem świadomy tego, ile jestem wart jako kierowca i z tego powodu jestem bardzo spokojny, jeśli chodzi o moją przyszłość. Dobre rzeczy na pewno przyjdą, ale moim celem pozostaje jak najlepsza jazda w Ferrari. Jak to skomentujesz?
Słuchaj, nie skomentuję to tak, że no bardzo profesjonalnie się wypowiedział Carlos Sainz, tak jak powinien się wypowiedzieć.
Ciągle uważam, że timing ogłoszenia tej decyzji był beznadziejny. Że gdyby to było po 5 rundach sezonu, byłoby lepiej i zdrowiej dla wszystkich.
Nie, uważam, że nie.
Dlaczego?
Bo jeżeli trzymaliby wszystkich w niepewności po 5 rundach sezonu, przyjmijmy, że Sainz zaczyna ten sezon średnio.
Ale w jakiej niepewności?
No bo...
Gdyby się niczym nie wiedział.
Nie, no, ale Sainz by o tym wiedział w środku.
Wystarczyło rozpocząć to troszkę, wiesz...
Wiedziałby o tym w środku, tak? I byłoby na zasadzie, aj kurczę, dzieją się rzeczy, chyba mnie za chwilę zwolnią, cały czas nie mam nowego kontraktu. I zacząłby ten sezon średnio, a potem wpadłaby na niego taka wiadomość i byłoby jeszcze gorzej, mogłoby być jeszcze gorzej.
Okej, okay, a nie uważasz, może by go zmotywowało, że mogłoby być odwrotnie?
No. Może by tak było, a może to być też tak, że teraz go zmotywuje. Jakby teraz, wiesz, moim zdaniem, ja co do tego timingu, im dłużej nad tym myślę, tym bardziej się z tobą nie zgadzam.
Michael Andretti właśnie wkłada kolejny naboj do magazynu, jak ty mówisz, nie? Na ciebie.
Nie zgadzam się z tym.
Nie zgadzasz się? To fajnie.
Nie zgadzam się. Tak jak nie? Stefano. Na Michaela. Nie zgadzam się z tym postawieniem tak sprawy, bo uważam, że to jest fair wobec wszystkich. To jest w całej sytuacji fair wobec Carlosa Sainza, to jest fair wobec Lewisa Hamiltona, to jest fair wobec Toto Wolffa.
Że przed sezonem wypuszczasz nagle znikąd taką informację.
Bo masz cały rok. Nie robisz tego na zasadzie, że wypuszczasz to w połowie roku na przykład i stawiasz pod ścianą ludzi, kiedy myślę, że wiele osób będzie chciało się dogadywać ze swoimi kontraktami wcześniej i będą się miejsca czopowały. To też troszeczkę wypuściło, wiesz, gina z butelki i sprawiło, że ten sezon ogórkowy cały, jeżeli chodzi o kontrakt na 2025, zmienił kompletnie dynamikę.
Czyli jednak chodzi o Hulka, twoim zdaniem, jak gina z butelki. Oglądałeś mój film, cieszę się.
Latają tak, wiesz, kurczaczki, marcheweczki latają. Dzieją się rzeczy i te rzeczy będą się działy. Jeżeli oni by tego nie zrobili, to moim zdaniem to też byłaby w ogóle gorsza sytuacja dla Carlosa. Mhm. Bo mogłoby być tak, że faktycznie czopowałyby się kolejne zespoły, a tak w momencie, w którym Sainza nazwisko jest gdzieś na stole, no to niektórzy się dwa razy zastanawią, czy na pewno chcą już, powiedzmy, podpisać kontrakt z kierowcą, z którym są obecnie. Mhm. Więc to kompletnie zmienia tą dynamikę. No, przykładowo chociażby, nie wiem, Aston się może zastanowić, czy nie chciałby go wyciągnąć. Za Lance'a Strolla, mieć hiszpański.
Za Lance'a Strolla, wydaje mi się, timing nie ma nigdy żadnego znaczenia, nie będzie miał żadnego znaczenia.
No tak, ale nie.
To jest ten
znaczenie
kierowca,
ma Carlos Sainz.
Nie działa.
Znaczenie ma Carlos Sainz, jego nazwisko. Mercedes może pomyśleć o Carlosie Sainzu. Jakby to, wiesz,
A tak by nie mógł? No, pytam z ciekawości, bo zobacz, odwracając ten cały proces, ale to, masz też minusy
no
tego
tak, ale zobacz,
prawda?
Byłoby tak, że powiedzmy w tym momencie teoretycznie masz wolne Alpine całe, masz wolne oba miejsca w stejku, masz wolne miejsce w Williamsie teoretycznie po Loganie Sargencie. Tych wolnych miejsc będzie sporo. A mogłoby się okazać, że w połowie sezonu, jakby gruchnęła ta informacja, to nagle by się okazało, wiesz, że tutaj wszyscy ogłaszają kontrakty i nagle wpada, no my też ogłaszamy, Ferrari ogłasza, Lewis Hamilton w przyszłym sezonie będzie naszym kierowcą. Mm-hmm. I wszyscy robią takie, co? I Sainz robi ten, co? A gdzie ja mam iść?
Wiedziałby od wewnątrz.
I zostałby tego mu Mercedes. Hej Mercedes.
Wiedziałby od wewnątrz, sam o tym powiedział. Nie, jakby rozumiem całkowicie twój punkt widzenia, w sensie ta teoria...
No ale wiedziałby od środka, ale dobra, nie mógłby z tym nic zrobić. No
Mordo, rozumiem całkowicie, co mówisz, ale odwróć to wszystko i każdy argument postaw odwrotnie.
No mógłbym.
W tym momencie kontraktujesz kierowców przed rozpoczęciem sezonu i tak naprawdę ty nie wiesz, kogo kontraktujesz na za rok. Bo próbka, którą masz ostatnia, ich formy, to jest listopad 2023.
A to nie ma żadnego znaczenia przy
ma
takim
ogromne
nazwisku.
W przypadku Fernando Alonso może mieć. Sam powiedziałeś o tym wielokrotnie,
no,
że,
może z klifu,
że
no
tacy
to,
ludzie
że
jak Fernando, z racji tego, że mają PESEL, jaki mają, są coraz lepsi po prostu, mogą mieć nagle taki sezon, w którym się okaże, że na początku sezonu jest super, a pod koniec sezonu z jakiegoś powodu po prostu to już nie jest to. Żeby
wydaje
nie było,
mi się, że tak nie będzie.
My zgadujemy, a to jest twoja teoria.
Tak, ale wydaje
mi
się, tak, ja to powiedziałem, ja się zgadzam sam ze sobą, z tą teorią, natomiast uważam też, że pomimo tego, że tak może być faktycznie, że jakby no, PESEL nie sprzyja, to ta długowieczność się przedłuża coraz bardziej.
Ja bym też chciał jeszcze jedną rzecz tutaj o propos tego PESEL-u na to zwrócić uwagę. Słuchajcie, my tak naprawdę nie wiemy, jak to wygląda, bo nigdy we współczesnej Formule 1, to jest bardzo ważne, my nie mieliśmy takiego przypadku jak Fernando Alonso. A Michael Schumacher, zupełnie inna sprawa. Michael był poza wyścigami przez 3 lata, wrócił do zupełnie innego zespołu, miał inne cele. Poza tym Michael Schumacher, gdyby nie był taki, jaki był, to miałby pole position w Monako. Pamiętasz sytuację. Sam sobie to wyjeździł. Po pierwsze. Po drugie, będziemy obserwowali uważnie, jak będzie wyglądała forma Fernando w tym
sezonie. On tam
sezonie.
W Sainza nie wjechał? W tej Hiszpanii? Nie, kogo on wjechał w tej Hiszpanii?
W tył komuś wjechał, nie pamiętam.
Nie w Sainza, w kogo on wjechał? Przez Sainza jeszcze nie jeździł.
No nie, jak to stary Sainz jeździł.
Stary Sainza mógł jeździć.
Musiałbym odwinąć jakiś
artykuł, który pisałem. No nie pamiętam, kogo on wjechał.
Nie, w książce to jest. To jest w książce. Tak. Przepraszam. Słuchaj, ale po pierwsze, nie wiesz do końca, kogo kontraktujesz. Po drugie, teraz realnie chcesz być fair? To zobacz teraz, jak wygląda skrzynka albo telefon Toto Wolffa. Jaki to jest twór, jak masz 9 kierowców, którzy piszą do ciebie Toto, a pamiętasz mnie?
No ale masz otwarte, mnie? Masz wszystko otwarte.
I teraz decyzja
i teraz
Toto Wolffa
czopuje kierowca...
wszystkich innych dookoła, tak jak wcześniej
nie.
W Ferrari by to
robił. Każdy kierowca teraz sobie siedzi i czeka. I teraz nagle się zrobi tak, że nikt nie będzie chętny do tego, żeby nagle szybko parafować umowę.
Ale ja
bo tam jest takie
czekać.
Miejsce.
Ja chciałem, żeby oni
tam
już byli w
sezonie. Gwiazda na masce.
Chciałem, żeby oni już byli w sezonie, żeby to już się działy rzeczy.
Mi się wydaje, że to mimo wszystko jest zagranie fair.
Jasne. Jeszcze jedna rzecz o timingu, która mi się nie podoba. Odkładam na bok Andretti'ego. Wydaje mi się, że przez tę decyzję ten sezon sam w sobie zostanie trochę za wcześnie przykryty, że dla Formuły 1, moje zdanie, fajnie byłoby zacząć ten sezon, zobaczyć, co się stanie i wtedy tą informację puścić po 5 minutach, jakby się okazało, że wiesz, okej, jeszcze... wdmuchnijmy w ten sezon trochę energii, ale nie tak, że my go przykrywamy kolejnym rokiem.
Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Bo wydaje mi się mimo wszystko, że
wszystko ma zawsze dwie strony.
2024 rok będzie pod, właśnie upływał nam pod, jeżeli ten sezon nie będzie wyrównany znowu, jeżeli znowu Red Bull będzie przed wszystkimi daleko, no to masz historię, którą możesz budować z Hamiltonem, masz historię właśnie kontraktowe, kto, gdzie.
Też byś ją miał po
możesz
kilku
wyciągać, rundach. Możesz wyciągać, tak, ale...
Już jest częściowo przepalona przez nas chociażby.
No to ona będzie przepalona
macie
przez cały rok. No.
Cały czas.
Przez
no.
cały rok będzie przepalona. Nieważne, bo to jest akademicka dyskusja, nigdy z niej nie wyjdziemy.
No to nie ma racji, to są zdania po prostu i opinie, nie? Timing timingiem. Słuchajcie, tutaj timing jest odpowiedni, ale tak naprawdę to jest tak, że ten tajemniczy, prawda, Polishnell dzwoni i mówi, jaka sytuacja jest, moja tajemnica, że on zdradzę teraz, Silverstone zostaje w kalendarzu. Masz takie... Naprawdę? To oni też mają tor Formuły 1? To oni
naprawdę?
Są znaczącą częścią ściga? Tego? Niesamowite to jest. To jest podwórko zespołu Formuły 1, stary.
Tak, no to akurat prawda. 2034 jest nową datą graniczną dla toru Silverstone, więc z tej okazji zacytujemy człowieka, który nie wpuścił Michaela Andretti'ego do Formuły 1, Stefano Domenicalego. Cieszę się, że mogę ogłosić, iż w ramach nowej umowy Grand Prix Wielkiej Brytanii pozostaje w kalendarzu przez kolejne 10 lat. Silverstone to kultowy obiekt, który jest częścią historii Formuły 1, a zbliżając się do 9. dekady goszczenia u siebie Grand Prix, wydarzenie to nadal przyciąga tłumy fanów z całego świata. Ma to oczywiście związek z fantastycznymi wyścigami i wieloma atrakcjami poza torem. Nie przeszkadzałbym z tym z całego świata, bo wydaje mi się, że tam jednak głównie są Brytyjczycy, też przez Brexit między innymi. Chciałbym podziękować Peterowi Digbiemu, The British Racing Drivers Club, a także Stuartowi Pringlowi i całemu zespołowi Silverstone za ich ciężką pracę oraz poświęcenie, aby wynieść Grand Prix Wielkiej Brytanii na nowy poziom. Nie mogę doczekać się ścisłej współpracy z nimi, gdy będą dążyć do dalszego ulepszania obiektu i wrażeń dla fanów w ciągu najbliższych 10 lat.
Początek tej drugiej wypowiedzi Stefano Domenicalego jest tak brytyjski, jak bardzo być może. Peter Digby i Stuart Pringle, rozumiesz?
Jestem, co jakby Pringlesy wymyślił.
Brzmi tak bardzo brytyjsko, że bardziej się nie da, nie? Akurat panowie siedzieli w takim wilgotnym szeregówce w Londynie, ciasne wszystko, takie wąskie, długie, wąskie stoły siedzieli, pili tą swoją herbatkę, wszyscy mają całe meble w domu, udają, że jest wszystko spoko, łazienki, w których nie ma no nic miejsca, mogą mieć tylko jeden samochód, bo mają miejsce do parkowania w tym Londynie, wszystko pieruńsko drogie, narzekają na wszystkich dookoła, mówią, że Wielka Brytania jest potęgą z rok na teraz mówią, no ale słuchaj, Digby razem z Pringlesem wymyślili. To jest tak brytyjskie w mojej głowie, że bardziej być nie może. A tak serio pozdrawiam wszystkich z Anglii i okolic. W ogóle mamy cały czas jeszcze grupę słuchaczy właśnie z Wysp. Trzymajcie się tam, moi drodzy. Trzymamy kciuki, żeby wszystko było dobrze. I cieszcie się z tego, bo po pierwsze, Wielka Brytania to jest ojczyzna Formuły 1, tej jaką znamy obecnie w tej formie, w tym formacie. Po drugie, Silverstone to jest jedna z wielu, ale taka chyba najbardziej charakterystyczna obecnie mekka Formuły 1, prawda? Pierwsze wyścigi, Bartek, mój drogi, lotnisko i tak dalej. Co cię tak bawi, synu? Słucham.
Nie mogę się tego powiedzieć teraz, bo zniszczę ten podcast. Tak, to jest mekka ścigania i trzeba sobie jasno to powiedzieć. Moim zdaniem Silverstone ma to miejsce w kalendarzu.
A ja bym chciał przetrwać to zniszczenie.
Na pewno?
Tak, a to jest publiczna
gotowy?
Informacja?
Nie jest to publiczna informacja. Nie wstawimy tego w żaden sposób.
Dobrze, dobrze.
Od początku
to
oglądaj
Bartek
i się
przepraszam.
Słuchajcie, Silverstone jest obiektem, który naprawdę jest kultowy. Wiem, że Bartek za nim nie przepada. Ja bardzo Silverstone lubię. Wiem, że kierowcy uwielbiają Silverstone. Natomiast, to faktycznie jest informacja na zasadzie, wiesz, no wszyscy to wiedzą. Widzę, że nie załapałeś, o co chodzi, to dobrze.
Chyba załapałem, o co chodzi, ale chodzi o Formułę 1 przy okazji.
Chodzi o Formułę 1, tak.
To jest Raps in Peace, bo jakieś takie coś, nie wiem, czy pamiętasz.
Tak?
No, nieważne, no.
Kończymy chyba ten temat, tu nie ma o czym gadać, no jakby cieszysz się?
Z tego, że się znajdziesz?
No. Ty chyba nie lubisz tego toru naprawdę, nie? W sensie nie lubisz.
No nie lubię.
Dlaczego?
Poza
tym... jest płaski?
No i poza tym, że wszyscy mówimy, że te zakręty są ciekawe, bo są szybkie, masz takie niesamowite, szybki zakręt po prostu. Tak samo jak Suzuka, tak samo i ten tor, szanuję i uważam, że... Co?
Cię wrzucą pod autobus z tym pytaniem.
Ale niech, no to proszę bardzo, stary, ja jestem gotów na to. Silverstone i Suzuka Bądź mnie...
I Karus cię mieli w tym momencie kołami.
Pozdrawiam. Węgierskie autobusy. Mnie Suzuka i Silverstone nie porywają. To znaczy, gdybym miał wybrać sobie jakiś sportowy samochód, miałbym się przejechać po torze. Suzuka akurat byłoby blisko pewnie, bo jest fajna, mi się wydaje. Ale Silverstone? No nie dla mnie. Ale bardzo szanuję ważność i bycie istotnym obiektem w historii dla Silverstone. Zwłaszcza po tej przebudowie. Wydaje mi się, że zyskał parę ciekawych miejsc do wyprzedzania. Ja akurat zawsze byłem gościem, który lubił na przykład, ale to z głupoty, Donington, Alton Park, tego typu obiekty. Brands Hatch. Po prostu, Brands Hatch.
Pierwszy Brands Hatch jest najnudniejszy tor świata.
Powiedział to człowiek o lotnisku, na którym są wymalowane linie i wszyscy ci wmawiają, że to jest tak kultowe miejsce, że bardziej być nie może. Rozumiem, rozumiem.
Ja nie mówię, że Brands Hatch jest złym torem, jest nudnym. W sensie ten tor...
Nie no, faktycznie. Ten... Brakuje pewnie jednego szybkiego zakrętu. O, to jest fagot!
Właśnie tam są prawie same. Przecież są jakby... prawie same, wszystkie same szybkie zakręty. Brands Hatch ma mega nitkę taką, wiesz, szybką.
Mówił on sam też na pewno.
No na pewno, no przecież no czekaj, no, żeby, no, żeby nie było. Bardzo. Żeby nie było, Bartosz, to tutaj już ci pokazuję.
Ale kontynuuj. Ja po prostu ze wszystkich, może powiem wam chamsko, ze wszystkich torów, na których ja jeździłem w Wielkiej Brytanii w świecie wirtualnym, Silverstone zawsze było dla mnie takie mech. Szerokie, płaskie, mech. Ale jest strasznie ważne dla Formuły 1 w kwestii historii. No proszę cię bardzo. I to jest ta krótka nitka. Jedynka jest super. No faktycznie, ta dwójka jest szybka jak cholera. Trójka też jest szybka jak cholera.
No nie, no masz ten nawrót. Ja tutaj przelatujesz, stary. No przecież to jest szybki tor, no.
Okej. Okay. Still.
And still.
Doceniam, uważam, że ważne, żeby taki tor jak Silverstone był w kalendarzu i pozostał. Tym bardziej dla brytyjskich kibiców, bo i lokalizacyjnie w ogóle to się broni bardzo. Tym bardziej teraz, jak masz Russella, Hamiltona, jak masz Lando Norrisa, Alexa, a nie to, nie to. I tak dalej. I tyle brytyjskich zespołów, które teraz mogą... Patrz, jak tam się zrobiło brytyjsko w czubie. Jest Red Bull. Ja wiem, że austriacki, ale w sumie to nie austriacki przecież, to Wielka Brytania. Wow, jeszcze Aston teraz.
Niedługo Red Bull będzie wyklęty, jak tak dalej pójdzie w Wielkiej Brytanii.
Pięknie. Także tak, ja się bardzo cieszę, uważam, że to jest bardzo potrzebne i świetna decyzja. Nie muszę być największym miłośnikiem tej nitki, żeby tego im docenić. Szanuję to i fajnie, że zostaje, niech zostanie taki tor. Może kiedyś jeszcze, wiesz, jakiś inny obieg by się... Nie mówię, że Brands Hatch.
Mnie zastrzelą za Brands Hatch, siebie zastrzelą za Silverstone.
Nie, ale Brands Hatch jest dla takich, wiesz, zboczeńców, co grają w tokę po nocach jak ja, nie? No stary. Kto ci teraz powie, że no ale Brands Hatch, przecież tam na Brands Hatch w 54 Bernie Ecclestone swojego Forda Anglii upalał, z kultowe miejsce. No fajnie, że jest, ale to było 70 lat temu.
Jakby no Brands Hatch chyba i tak nie ma w ogóle opcji wrócić, bo tam są bardzo mocne ograniczenia przez lokalną społeczność nałożone względem ścigania.
Pewnie dźwięku i tak dalej. Tak,
tak, w ogóle nie wiem, czy wiesz, Laguna Seca będzie miała ogromne problemy prawdopodobnie i nie wiadomo, czy nie będzie...
Laguna Seca?
Tak, ponieważ ludzie mieszkający obok skarżą się na hałas.
A przynajmniej jaki to jest kraj?
Anglia, Ameryka.
No trochę nie pasuje, nie?
Wiesz co, generalnie w ogóle mnie to bardzo bawi, bo jakby...
Darmowe korkociągi do domu.
Wiesz, czytując Christiana Hornera, czy parafrazując, change your fucking house. No jakby wiesz, no, wiedziałeś, gdzie mieszkasz. Jakby wiedziałeś, gdzie kupujesz dom. To nie jest tak, że ten tor spadł nagle z nieba, nie?
Głośno tu się zrobiło, nie?
A, strasznie głośno nagle. Nie było tak jeszcze 2 lata temu.
No nie.
Nie wiem o co z tym chodzi, natomiast wiem, że tam jest jakieś próby tego, żeby być może nawet na Lagunie Sece w ogóle nikt już nigdy nie jeździł.
Bartek, to przy okazji, jak jesteśmy obok łatwych tematów, zróbmy piątkę a propos torów i a propos tego obiektu, a to połączymy później.
No to dawaj.
Pirelli przeprowadziło, tego pewnie nie widzicie w ogóle, testy opon, słuchajcie.
Oczywiście, że wiedzieli.
Na Jerez.
Ale to jest, widzowie są świadomi.
To jest taki temat naprawdę... Głęboko zakopany.
Druga tura testów na sezon przed sezonem 2025. Tym razem mieliśmy Mercedesa i Astona Martina.
To nie najpierw, są tegoroczne konstrukcje,
najpierw jeździło Ferrari. I słuchajcie, w Jerez właśnie te testy się odbywały. Jeżeli chodzi o dni, to był wtorek i środa. We wtorek Hamilton z Alonso jeździli po 126-156 okrążeń odpowiednio, a drugiego dnia Russell ze Strollem. 158 i 156.
Dobra para by z nich była, nie?
Russell Stroll?
No.
Tak. Więc tak to wyglądało, odbyły się i tak naprawdę ze skronikarskiego obowiązku. No bo jakby...
tak, ale jasno trzeba powiedzieć, to nie jest tak, że w tym momencie Aston i Mercedes mają jakąś przewagę na zresztą stawki, bo oni nie testowali swoich tegorocznych bolidów, to wszystko się opiera o starsze konstrukcje. I bardziej chodzi o to, żeby pomóc Pirelli w rozwoju mieszanek na 2025, a nie ten sezon. Warto wiedzieć, warto rozmawiać.
Jan Pospieszalski.
Niewiele z tego wynika. Ale a propos tego toru. Ty kiedyś tak ładnie powiedziałeś pełną nazwę, pamiętasz to?
Jerez de la Frontera.
Ale tam coś jeszcze chyba było, czy po prostu de la Frontera?
No, się wydaje, że to jest chyba
to nie jest tak, że ty przyjechałeś, wiesz, Oplem na ten tor i teraz mówisz Jerez de la Frontera.
Czekaj, Tak się nazywa miasto, a sam tor się nazywa... poczekaj.
Bartosz Budnik szuka pełnej nazwy. Circuito de...
Jerez Tor.
Circuito?
Circuito Permanente de Jerez.
Circuito. Straszne to jest.
Permanente de Jerez.
Dobra, to tak czy inaczej, co jest ważne i o czym warto wiedzieć? To jest informacja, która powinna was trochę bardziej interesować.
Chicken Ayrton Senna jest tutaj.
W sensie szykana, tak?
Czy to po hiszpańsku, nie?
Szykana, Bartek.
To nie zna tego, że kto nie wie, o co chodzi. Kiedyś była piękna...
Manikur.
Jechał manikur. Fernando Alonso, opisywał swoje okrążenie na torze manikur.
A ING było chyba jeszcze, nie?
Chyba tak. I właśnie zamiast mówić chicane, mówił chicken. Right wielokrotnie.
Left chicken.
Polecam.
Podobało nam się to.
Polecam, tak. Fernando Alonso mówiący chicken to jest...
To na tym oto to, że Jerez de la Frontera, po prostu w Jerez jest... trwają wyścigi takiej serii, która jest taką trochę rozgrzewką dla kierowców startujących w F4, bo odbywają się one bolidami Formuły 4. Jest to Formula Winter Series i mamy tam dwóch Polaków. Jest Wiktor Dobrzański i jest znany wam z poprzednich naszych podcastów Maciek Gładysz. I Maciej sobie naprawdę świetnie radzi. Wiktor miał trochę gorszy weekend za sobą. Maciek, pamiętam, piąty w trzecim wyścigu. Wszystko można było oglądać, słuchajcie, na YouTube. Kompletnie za darmo.
To jest ta sama seria, którą Kasper Szczuka wygrał w zeszłym roku, też warto to przypomnieć.
I to serio dobrze świadczy. Jakby myślę, że Wiktor po prostu potrzebuje może trochę więcej czasu, może okoliczności, albo zespół nie ten. Natomiast w kwestii Macieja, Maciej w tym momencie prowadzi w klasyfikacji generalnej rookies, debiutantów Formula Winter Series. Mhm. I tak szczerze, to po takim występie sądzę, że ma naprawdę spore szanse, żeby utrzymać to prowadzenie do końca tej krótkiej serii. I to dobrze świadczy, bo to jasno pokazuje, że tam, gdzie szukaliśmy potencjału, tam on faktycznie jest.
Tak jest. Tak jest i tutaj jasno trzeba sobie powiedzieć, że faktycznie ten początek świetny i tak to miało wyglądać.
Gratulacje.
Nie, no mega robota. Oczywiście wyniczków nie ma na stronie Formula Winter Series, bo czego mogłem oczekiwać od serii juniorskiej. Tam na końcu tego wyścigu trzeciego, to tutaj przed chwilą jeszcze sobie odwijałem, tam była walka do samego końca i dosłownie na kresce to piąte miejsce było zapewnione. Start był z 10 pozycji, najgorsze kwalifikacje, więc też wielkie brawa dla Maćka, że przebił się przez te 5 miejsc. Na trudnych warunkach, bo było mokro dzisiaj w Jerez, więc brawo. Naprawdę po prostu brawo. Tak samo trwają testy F3,
to
a propos
młodych
Polaków.
To jest bardzo ważne.
Trwają testy F3, tam też pogoda nie rozpieszcza. Słuchajcie, pada w Bahrajnie. Już drugi dzień pada w Bahrajnie. Więc mają dużego pecha na sam początek sezonu i Piotrek Wiśnicki, i Kacper Sztuka, ale panowie testują mało jazd na razie, bardziej gdzieś tam uczenie się siebie nawzajem, myślę, zespołami. Więc faktycznie, byłem tu, Bartek, przed chwilą, nie ma nic.
Szukam czegoś innego.
Więc cieszymy się, że tak faktycznie się to pięknie układa dla Maćka. No i czekamy też, jak to F3 będzie dalej wyglądało, no bo teraz to są bardzo ważne te testy, tak?
Jakby,
no.
Mówisz o Maćku?
Nie, no teraz o testach. Mówiłem o Kacprze i mówiłem o tym, że Maciek jest super.
Bardzo ważne są te testy dla chłopaków w F3. Dla Piotrka pewnie trochę inaczej niż dla Kacpra. Myślę, że Piotrek przede wszystkim potrzebuje zaaklimatyzować się w nowym zespole.
Piotrek już jechał tym samochodem. Nie?
Tak, a dla Kacpra to jest nauka nowego auta zupełnie, nowej konstrukcji. I dla Kacpra każda minuta spędzona na torze w tym bolidzie będzie bardzo ważna, bo wiemy, że Kacper potencjał ma, tak samo jak chociażby Maciek, tylko trzeba go odpowiednio przygotować, żeby był pewny siebie i żeby wiedział dokładnie, na co może sobie pozwolić. Mhm. A jasno pokazał, poprzednio Kacper, że kiedy ma pewność siebie, kiedy wie, jak się zachowa auto, bo je zna, to jest bardzo, bardzo szybki. A wrócę jeszcze tylko do Formula Winter Series, bo mam kalendarz i chciałem przypomnieć. Teraz mieliśmy Jerez 9-11 lutego, 16-18 jest Walencja. Później mamy Aragon i Barcelonę 8-10 marca. Sorry, że tak to czytam niepewnie, ale ta strona jest faktycznie taka sobie, nie?
No,
jakby jest taka, że są załączniki i tam jest taki mikrokalendarz w takiej formie. Także jeżeli coś pomyliłem, bardzo przepraszam. Patrzę na partnerów. Ravenol jest jednym z partnerów, zobacz.
No,
przykryty u nas trochę akrami, ale tam też jest dostępny Ravenol.
Ravenol w ogóle bardzo mocno motorsport wspiera. My też wspierajmy polskich juniorów. To jest, myślę, też bardzo ważna rzecz i ważny przekaz.
Świetny aspekt. Dobrzański, Gładysz. Szukajcie.
Tam nie wiem, czy ktoś jeszcze nie dołączy w trakcie. Z tego, co pamiętam, to chyba tam Janek Przyroski jeszcze się pojawi w którejś rundzie.
tak, żeby nie było, formuła Winter Series nie zawsze przez każdego jest traktowana śmiertelnie poważnie.
No tam to czasami jest właśnie rozgrzewka właśnie do sezonu. Jedną rundę albo coś, no zależy oczywiście od budżetów, jakimi się dysponuje, także faktycznie brawo, Maciek zaczął świetnie i oby tak to kontynuował. To oczywiście bardzo dobry prognostyk przed pierwszym sezonem w single seaterach Maćka, bo pamiętajmy, że on debiutuje w single seaterach w tym momencie, w tej serii. Nie?
I właśnie,
to jest duża rzecz.
Chciałem Bartek jeszcze nawiązać...
A propos debiutantów.
Tak, a propos debiutantów do tego, co powiedziałeś wcześniej, bo teraz wracamy do Formuły 1, do tematów trochę lżejszych, chociaż nie do końca lżejszych. Do czego zmierzam? Powiedziałeś wcześniej o tym, że Carlos Sainz, czy ktoś tam mógłby przejść do Williamsa za Sargenta, bo jest wolne miejsce. Z góry tak zakładasz. Mhm. Dlaczego?
No bo mam próbkę ostatniego sezonu Logana Sargenta i na niej się wzoruję.
A wiesz, że jeszcze jest drugie rozdanie i pamiętajmy, żeby jeszcze nie wywalać całkowicie Logana Sargenta.
Nie można dzielić skóry na niedźwiedziu, oczywiście. Że tak.
Sam to trochę robię w tym filmie moim, ale jednak mimo wszystko jakby tak jest. Uważajcie, Sargent jak Pokrzywiński przytył 5 kilo i zmienił plan
treningowy.
I zmienił plan treningowy przed startem sezonu 2024. To jest bardzo ciekawe w kontekście zdrapywania malowań i zdrapywania.
Będą zdrapywać mu skórę.
Tak, to jest serio interesująca informacja, bo nie spodziewałem się tego. Nie wiem, czy pamiętasz, kiedy to było? Przed 2018 albo 2017 kierowcy mieli zwiększony limit wagowy. Mhm. Pamiętasz, jakie karczycho dostał Bottas i Hamilton wtedy? Mhm. Tak im to urosło. I było jasno widać, że okej, nie są już tacy, w cudzysłowie, wychudzeni. I Logan Sargent najwyraźniej ma taką budowę ciała i taki organizm, a to jest bardziej indywidualna kwestia, jak widać, że jego optymalna waga prawdopodobnie była powyżej tego, co ważył w zeszłym roku. I to też, moim zdaniem, znacząco, patrzcie na anegdotę Nico Rosberga o gubieniu kilograma.
Że na rowerze przestał jeździć, żeby mu nóżki schudły.
Nie to co ty, nie? Takie udziska funnik ma do podstówku, i teraz.
Chnące nóżki, żebym był szybszy od Luisa.
Ale był, wiesz, no. Ta anegdota działa cały czas i działa na wyobraźnię przede wszystkim. Czym jest Formuła 1? O,
teraz
to w ogóle, pokazuje.
Teraz ta anegdota w ogóle została wygrzebana chyba tam przez Formułę 1.
No dobra, no to tak serio. To jest news, którego się... News. To jest ciekawostka poboczna, której się nie spodziewałem, że ktoś to powie w 2024 roku. Przytyłem 5 kilo, żeby być lepszym. Tak dosłownie tak to rozumiem.
Zrozumiałem, że muszę lepiej zarządzać sobą. Pozwoliłem sobie na duże wyczerpanie w trakcie sezonu, a to wpływało na mnie poza torem, a później także na samym torze. Fizycznie nie byłem w formie, w jakiej powinienem być i robię wszystko, aby sobie z tym poradzić. Dla przykładu, przebrałem na masie 5 kg w stosunku do tego, jak to wyglądało na zakończeniu poprzedniego sezonu i czuję się znacznie bardziej zdrowy i przygotowany. Czuję się innym człowiekiem. Od strony fizycznej jestem w absolutnie najlepszej formie. Wierzę w to, że pomoże mi ona, że, Jezus Maria, że wierzę w nią i będę starał się ją utrzymać, co pomoże mi czuć się pewnie w bolidzie i wyciskać z niego lepsze
osiągi. A ja będę Jamesem Vowlesem w tej sytuacji i powiem, jak to wyglądało z moimi zaleceniami jako szefa Williamsa. Przede wszystkim poprosiłem go, aby zaskoczył świat, jeżeli chodzi o swoje fizyczne przygotowanie, podejście do ścigania, no i prędkość. W trakcie zimy bardzo dużo zmieniliśmy. Ma nowego trenera, a jego program jest zupełnie inny. Zobaczycie, że to znacznie bardziej pewna osoba. Poprosiłem go, aby przez pierwsze kilka dni jazdy nowym autem ponownie uważał. Tak samo jak pod koniec zeszłego sezonu. Zżył się z nimi i nie próbował...
Nie ma już z czego łatać! Uważaj, dobrze? Sukces. Już nie ma z czego łatać.
Z czego kpisz teraz?
Nie ma już z czego... Rozbijesz już tyle przednich skrzydeł, że już naprawdę. Daj spokój. Możesz uważać? Czy tak samo będzie musiał uważać? Kpię, gdyż mogę.
Pokładam w nim nadzieję. Dlatego ponownie jest w aucie. Nie może teraz powrócić do swojego starego zwyczaju wyciskania zbyt szybko, zbyt wielu osiągów z siebie oraz auta. Powinien zamiast tego skupić się na stopniowym podejściu. Powinniśmy mieć bolid, który lepiej pasuje obu kierowcom. Liczę, że pozbyliśmy się tych nieprzyjemnych efektów z zeszłorocznego modelu. Odlatujące przednie skrzydła, to jest to? Ale to jednocześnie stworzy platformę, na której będzie mógł znacznie szybciej niż w zeszłym roku rozwijać się Logan Sargent. Williams był, że nie był atakowany, ale jasne było, że to jest auto, na które patent ma Alex Albon, a Logan tego patentu nie miał, nie mógł się wjeździć w to okno pracy. Tak ja to rozumiem.
Bawi mnie powiedzenie, że musi przestać wyciskać tak szybko, zbyt dobrze? Szybko i zbyt wiele osiągów. A gdzie on te osiągi wyciskał? Który to był moment, James? Bo ja chyba się zgubiłem.
Holandia.
Chyba nie widziałem. No,
i przegiął.
No, przegiął pałę. No ale to jest jedna kwalifikacja.
Byłeś,
no, dwie kwalifikacje.
Widziałeś już, pum.
Natomiast no śmieję się trochę, może nie powinienem, ale
Też poszedł wyciskać, ale widzisz, na ławce.
Chcę poczekać na to, co pokaże Logan Sargeant w tym sezonie. Ja akurat byłem orędownikiem Logana w Formule 1, więc ja na tej wyspie jeszcze tam jakąś jednym palcem stoję.
A to weź wytłumacz mi dlaczego, bo jakby ja pamiętam, ale przypominam, bo chodziło o to, że twoim zdaniem wtedy, słusznie, wyniki
on w seriach
miał taki problem, że był zawsze drugi.
Tak, no on przegrał z Oscarem Piastrim tytuł we F3 w ostatnim wyścigu na Mugello wtedy, w tym dziwnym sezonie 2020. Te serie juniorskie pokazywały, że tam naprawdę widać kierowcę, który ten potencjał mieć powinien. No i przejście do tego Williamsa, jakby zezłomowanie kompletne, jakiego doznał z rąk Alexa Albona, było dość szokujące, szczerze powiem, bo wydawało mi się jednak, że tam będzie trochę więcej niż w Latifim. I gdzieś tam, mając okazję oglądać go w tych seriach juniorskich, to serii jakby uważałem, że to nie jest taki, wiesz, ogórek pokroju właśnie pana Lawatcy, nie? A tutaj nagle się okazuje, że no ten pierwszy sezon kompletnie niczym nas pozytywnym nie zaskoczył. No i to jest faktycznie rok próby. Jeżeli teraz się nie uda, no to wydaje mi się, że tutaj już nie będzie trzeciego sezonu jak u Latifiego, tylko tutaj będzie szybkie cięcie, szczególnie w momencie, w którym, aha, wiesz, masz na rynku sporo kierowców wolnych.
U Nicolasa, wydaje mi się, głównym argumentem były jednak finanse i fundusze. Tutaj to nie jest chyba główny argument.
No i to, że Williams był w takim ciężkim tyłku, że nikt tam nie chciał przyjść. Teraz jednak sytuacja trochę się zmienia, nie? No Williams już nie jest na dnie.
To prawda. I mam nadzieję, że ten rok to potwierdzi. Co więcej, tutaj akurat u Logana Sargeanta, i to się wydaje interesujące, ktoś może powiedzieć, no tak, ale no Sargeant nie ma tyle kasy, co prawda rodzina Latifich i nie może tak wspierać zespołu. Nie, ale Sargeant ma pochodzenie, które jest jakby pośrednio związane z funduszami, bo jest pośrednio związane z możliwością pozyskiwania sponsorów właśnie z tamtego rynku. Nie do końca jest to osoba, która ma największy potencjał w tej kwestii marketingowej i to widzieliśmy chociażby w materiale Mikołaja z Grand Prix na kocie, że jakby ludzie czają, kim jest Sargeant, że jest Amerykaninem, ale dla nich mimo wszystko jednak nazwisko Andretti wtedy rezonowało bardziej niż Haas i Sargeant razem wzięci jakby. Ale ciągle tak, to jest Amerykanin, on pochodzi z Florydy. Tak, dobrze powiedziałem.
Tak, źródła się kłócą, czy z Boca Raton, czy z Miami.
To jest, czy Osielska, czy z Bydgoszczy, prawda, to samo. Przejeżdżałem zresztą przez Boca Raton, musisz powiedzieć, Bartyki. Nie widziałem nic, bo byłem na autostradzie. Floryda jest bardzo podobna, jak niż autostrada, po prostu masz wokół palmy i domy. Turnpike'iem jechałem akurat. Ale nie sam Amerykanin, jak mówiłeś wcześniej, także, przepraszam. Tak. Ja u Nicolasa problem polegał na tym, że tam chyba nie było potencjału. Jakby, że my wiedzieliśmy, że on jest taki i chyba dużo lepszy nie będzie. Może znaczy, być
no
tylko
też wiedzieliśmy, że
mniej tkwił, błędów popełniać.
Tkwił w F2 przez wiele lat i tam jakby...
No, doszedł do perfekcji, tak, można powiedzieć, tak?
No i jakby faktycznie jasno pokazywał, że tam pewnego poziomu nie przeskoczy. No.
Tutaj u Logana my trochę tego nie wiemy, bo to nie działa w ten sposób i moim zdaniem jest jakakolwiek szansa, ale też tak samo jak i ty teraz jestem raczej sceptyczny.
No już tak mówię ci, no już tak ostatni mały paluszek tak na tej wyspie Logana mi został i tak jeszcze się trzymam, ale już większość nie jest na łódce, która odpływa.
Nie spodziewałem się, puentując ten wątek, nie spodziewałem się tego, że ktoś przy premierach, które mamy, gdzie bolidy zrywają farbę zespoły zrywają farbę z bolidów, żeby auto było lżejsze, przepraszam, kilogram dwa? Może w kluczowych miejscach, bo na przykład ktoś powie, no tak, ale ta masa się rozkłada, nie wiem, dość wysoko, bo to jednak na sidepodach. Nie znam się tak bardzo, nie chcę tego tak analizować, ale ciągle uważam, że to jest po prostu dziwny ruch. Dla mnie niezrozumiały, dla inżynierów pewnie zrozumiały całkowicie, że kierowca ci mówi, a ja przytyłem 5 kilo, bo tak będę szybszy, bo tak to rozumiem. Bardzo ciekawe, więc obserwujmy Logana Sargeanta w nadchodzących tygodniach, bo to już kwestia tygodni.
Zobaczymy, czy to coś da po prostu.
Trzymam kciuki.
Faktycznie forma fizyczna była tutaj największym problemem.
On jest potrzebny też Williamsowi bardzo.
Ale też mówimy o Formule 1, która jest najmniej fizyczną Formułą 1 od lat.
Od lat, to prawda. Dlatego na przykład opcja spadania z tych osiągów kierowców typu Fernando Alonso, to nie jest taki wysiłek fizyczny. Który to był wyścig? To był Katar? Co oni byli tak absolutnie wykończeni? Tak. To był evenement. To się tak nie dzieje. Nie ma takiego tempa w wyścigach już teraz. Teraz raczej walka o opony.
Ten Katar sprawił jakby połączenie pogody, która była ekstremalna, z ekstremalnym wysiłkiem przez te opony, które były zmieniane co chwilę i praktycznie to pozwalało im cisnąć na maksa praktycznie przez cały czas. Stąd się też wzięły te tam omdlenia prawie, że wymioty w kaski
to nie jest
i tak
fajne.
Dalej. I to nie było fajne i jakby wszyscy chyba o tym wiemy, ale chodzi nam bardziej o to, że w normalnej wyścigach faktycznie te auta teraz no, prowadzą się oczywiście ogromne przeciążenia w zakrętach, to wszystko się zgadza, ale nadal to jest mniej fizyczny sport niż był kilkanaście lat temu.
I wyścig też nie polega na tym, że ciśniemy na maksa, tak jak kiedyś, tak. Bo tankowanie było pełne, tylko po prostu mamy wyliczyć to tak, żeby dojechać w tym czasie.
Oczywiście nie zrozumcie nas tak, że to nie jest wyzwanie, no, bo oczywiście, że to jest ogromne wyzwanie. Tylko chodzi o to tutaj, że no, po prostu wydaje nam się, że kiedyś to było większe wyzwanie i nie tylko nam się tak wydaje, bo kierowcy też tak zresztą mówią.
Dobrze, Bartku, 24 lutego, ikony motoryzacji. Podkuj buty. Podkuj buty, ikony motoryzacji, Sen Narodowy.
14 godzina.
Zapraszamy z naszą książką, chętnie ją podpiszemy. Bez książki także zapraszamy oczywiście. Czy chciałbyś coś jeszcze, piękny kawalerze, dodać? O czym będzie twój nowy filmik, kiedy się ukaże? Mniej więcej, jak sądzisz? Jakaś zapowiedź może dla osób ze Spotify, żeby warto było nas subskrybować na YouTube?
Wydaje mi się, że film powinien pojawić się w okolicach wtorku, środy na kanale.
Poczekaj, nagrywamy podcast 15, tak?
Tak.
To będzie czwartek? No. Czyli podcast pójdzie pewnie w piątek.
Pewnie tak.
Pewnie tak. To pewnie w środę.
Pewnie w środę pójdzie.
Pod wieczór.
Pójdzie film. Patroni go pewnie, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, do patroli zobaczą go we wtorek. Przypominamy, patroli do tych filmów mają dostęp albo kilka godzin, tak jak w przypadku tych bardziej tematów na bieżąco, albo właśnie tematów, które gdzieś tam mogą dłużej w zamrażarce poleżeć, no to mają czasami dostęp do tego filmu dwa dni wcześniej, albo jeden dzień wcześniej. I tak pewnie też z tym filmem będzie. Także przypominamy, jeżeli ktoś chce, na dole jest link do Patronite'a, na dole.
I mamy nowych patronów.
Dziękujemy, dziękujemy bardzo wszystkim nowym patronom. Oczywiście witamy. Dziękujemy też tym, którzy się z nami pożegnali. No i co? I to tak naprawdę chyba teraz tyle. O czym nie będę mówił, o czym. Ale to może być temat dla niektórych osób kontrowersyjny.
Kontrowersyjny?
Wydaje mi się, że tak.
Bardziej kontrowersyjny jest... niż lista o kierowców, którzy mogą zastąpić Hamiltona.
Zdecydowanie.
Okay.
To jest temat też...
Bardziej techniczny?
Bardziej czy... felietonowy.
Okay.
Bardziej techniczny też można tak powiedzieć, ale jest to bardziej felietonowa sprawa i to jest rzecz, która... No ja wyrażam mocno, dość mocno swoje zdanie.
O, coś nowego. Nie śledzę cię na Twitterze i nie słucham podcastu z tobą, to nie wiedziałem tego.
Więc tak, zapraszam. Uważam, że to jest naprawdę ciekawy temat, to co poruszam i dobrze by było,
warto
gdyby
się
ten temat... Tak, warto się na tym skupić i warto tego moim zdaniem posłuchać, bo wydaje mi się, że w tym całym pędzie, który obecnie się odbywa, zrozumiecie o co chodzi, jak już tego posłuchacie, zapominamy o tych najprostszych rozwiązaniach, które leżą dosłownie przed naszym nosem.
To prawda, zgadzam się z tym. Dziękujemy też,
wie, jaki to film.
Dziękujemy też nowym subskrybentom, których przybywa bardzo, bardzo szybko i fajnie, że przed startem tego sezonu udało nam się, że tak powiem, trochę odetchnąć świeżą krwią. Witamy was bardzo serdecznie i przypominamy, jeżeli chcecie wiedzieć na bieżąco o wszystkim, co się dzieje u nas na kanale, naprawdę proszę, zasubskrybujcie nas, tam jest też taka opcja tego dzwoneczka i są wtedy powiadomienia, jaki jest nowy film. Wtedy macie pewność, że każdy nowy film, który się pojawi nawet z nienacka, będziecie pierwsi, którzy zobaczą. Na waszym telefonie będziecie pierwsi, którzy zobaczą, że on się pojawił właśnie.
Kiedy jedziemy do nienacka?
Cały czas czekam na tą pielgrzymkę do nienacka, słuchaj, naprawdę. Moi drodzy, dziękujemy wam bardzo za to, że jesteście z nami w kolejnym podcaście. I pamiętajcie o tym, że nas możecie znaleźć na
Facebooku, Twitterze, Instagramie, na TikToku, na wspomnianym wcześniej Patronite, na grupie na Facebooku Park Ferme, na naszym Discordzie. Tak, ostatnio obraza. Na naszym Discordzie oczywiście też tam też zapraszamy, chociaż na Discordzie trudniej nas złapać, bo jesteśmy słabo Discordowi, natomiast społeczność Discordowa istnieje i ma się całkiem dobrze. Z patronami częściej gdzieś tam jakieś zdania wymieniamy, bo tam też jest specjalne dla patronów sekcja, tak to ładnie nazwijmy.
Chciałeś tego, nie?
No ci zaśpiewać Secret Land jeszcze do tego? Czy...
Masz garba?
Dobrze. No moje ulice jest wystarczająco dużo. Czy coś jeszcze?
Ja wszystko.
Chyba nie. Chyba wszystko wymieniłem. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za to, że znowu zostaliście z nami do samego końca.
Spieszcie się wspierać polskich juniorów, tak szybko osiągają sukcesy. Dzięki. Cześć.